Rozdział szósty. Bóg na zawsze łączy się ze swoją rodziną. W ostatnim rozdziale omówiliśmy kilka ważnych zagadnień. Chrystus powstał z martwych, a wszyscy ci, którzy uwierzyli w dzieło krzyża i zmartwychwstanie, przyjmując je jako jedyną drogę zbawienia, otrzymają życie wieczne. Chociaż my sami staliśmy się już członkami Królestwa Chrystusa, nie objawiło się ono jeszcze na ziemi w swojej pełni. To samo tyczy się zwycięstwa nad szatanem i nad upadłymi synami Bożymi. Zwycięstwo zostało już odniesione, jednak nie widzimy jeszcze jego pełnych rezultatów na ziemi. Szatan nie ma żadnych praw do ludzi, którzy stali się częścią Bożego Królestwa. Należymy do Boga poprzez ofiarę Jezusa, który pokonał śmierć tak, abyśmy my sami mogli doświadczyć zmartwychwstania i żyć wiecznie razem z Nim i Bogiem Ojcem. Mimo to władca, który rządzi w powietrzu, duch, który teraz działa w synach opornych, ma się dziś całkiem dobrze. Chociaż siły ciemności zostały pozbawione wszelkich praw do władzy, nie zamierzają się poddać. Stawiają opór, tocząc walkę, której nie są w stanie wygrać. Każda osoba, która przyjmuje zbawienie udzielone przez Jezusa, zostaje wyrwana z mocy ciemności i przeniesiona do Królestwa Bożego. Wraz z jego rozwojem wpływy Królestwa Ciemności słabną. Łatwo jest nam zapomnieć o wspaniałych obietnicach dotyczących naszej przyszłości, jeżeli wszędzie widzimy obecne w tym świecie zło i cierpienie. Zapominamy o tym, że Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Biblia wcale nie twierdzi, że powyższa sprzeczność nie istnieje. Mówi nam o tym otwarcie. Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, mając nadzieję, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Punkt kulminacyjny naszej historii. Chciałbym się teraz skupić na niesamowitym zakończeniu naszej historii. Każda wielka powieść kończy się w sposób, który naprawdę zapada nam w pamięć. Historia biblijna nie jest tutaj wyjątkiem. Jeśli spodziewałeś się bujania w obłokach i grania na harfie, to będziesz czuł się zawiedziony. Myśląc o zakończeniu biblijnej historii, często koncentrujemy się na tym, co sami w wyniku tego uzyskamy. Wiemy, że zostaliśmy uratowani od śmierci i czeka nas życie wieczne. Chociaż brzmi to ekscytująco, samo określenie życie wieczne nie mówi nam zbyt wiele. Jest jedynie opisem długości naszego przyszłego życia, nie określa jego jakości. To, jak wyglądać będzie nasze przyszłe życie, możemy lepiej zrozumieć, myśląc o nowej ziemi jako o globalnym ogrodzie Eden. Opisuje to Księga Apokalipsy, ostatnia księga Biblii, posługując się w tym celu symboliką nawiązującą do Edenu. Opis ten przedstawia niebo, które powróciło na ziemię. Mieszka tam Bóg i Jezus. Znajduje się tam również drzewo życia. Nowy Eden jest tak naprawdę lepszy od pierwotnego ogrodu. Zło zostało już pokonane. Nikt nie buntuje się przeciwko Stwórcy, a stworzenie żyje ze sobą w harmonii. Śmierć i choroba nie są w stanie dotknąć żadnej rośliny, zwierzęcia oraz człowieka. Nie znajdziemy tutaj przemocy ani drapieżników. Jest to coś, co wykracza ponad nasze wszelkie wyobrażenia. Nawiązania do Edenu pozwalają nam lepiej zrozumieć, co było celem całego Bożego planu. Fragment z rozdziału 8 listu do Rzymian, który przytaczałem wcześniej, mówił nam, że zwieńczeniem tego planu miało być objawienie się synów Bożych i chwały jego dzieci. Całe stworzenie oczekuje wybawienia, które jest bezpośrednio powiązane z objawieniem się Bożej rodziny w całej swojej pełni. To my sami jesteśmy stawką, o którą rozgrywa się cała historia opisana w Biblii. Bóg starał się odzyskać swoje dzieci i włączyć je z powrotem do swojej rodziny. To, jak będzie wyglądało miejsce, w którym znajdziemy się w przyszłości, nie jest rzeczą najważniejszą, chociaż bez wątpienia jego opis jest czymś zdumiewającym. Widać to również w wizji Nowego Edenu, opisanej na końcu Księgi Apokalipsy. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsze ziemie przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Nasza wieczna tożsamość. Objawienie się Synów Bożych odnosi się do dnia, w którym staniemy się takimi jak Jezus. Jan napisał o tym w ten sposób. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Podobną myśl wyrażają inne fragmenty Nowego Testamentu. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Naszym przeznaczeniem jest stać się doskonałym obrazem Boga, dokładnie takim, jakim był sam Jezus. Proces naszej przemiany został już rozpoczęty. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Historia opisana w Biblii kończy się naszym zmartwychwstaniem i całkowitą przemianą. Zostaniemy przywróceni do wiecznego życia i otrzymamy nowe ciała, podobne do ciała Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Paweł nazywa je ciałem duchowym. Mój ulubiony fragment dotyczący naszego przyszłego życia jest trochę mniej znany. Jest to scena opisana w liście do Hebrajczyków, w której Jezus przedstawia nas samemu Bogu. Jezus wyznaje Bogu i zgromadzeniu wszystkich Jego synów, że nie wstydzi się mając nas jako swoje rodzeństwo. Mówi Bogu, oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał. Oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Jest to Twoim ostatecznym przeznaczeniem. Stać się na zawsze pełnoprawnym członkiem Bożej rodziny. Tak naprawdę już do niej należysz. Odbudowa tej rodziny była celem, który Bóg próbował zrealizować od samego początku. Całe stworzenie tego pragnie i oczekuje chwili, w której się to wypełni. Wieczna współpraca z Bogiem. Z pewnością nieraz słyszałeś rozmowy na temat tego, jak będzie wyglądało życie na nowej ziemi, czyli w niebie. Spotkałem się już z wieloma wyobrażeniami na temat nieba. Niektórzy porównują je do niekończącego się spotkania modlitewnego. Inni myślą o nim jak o nieograniczonych możliwościach rozmów z Jezusem oraz wszystkimi wierzącymi, którzy się tam znaleźli. Dla introwertyków takich jak ja może to brzmieć dość niepokojąco. Możemy próbować wyciągać pewne wnioski, zastanawiając się, z czym mogłoby wiązać się życie w odnowionym Edenie. Biblia nie mówi jednak zbyt wiele na ten temat. Rzeczy, o których wspomina, przeczą wszystkim opisanym wcześniej wyobrażeniom na temat nieba. Tym, którzy zwyciężą i utrzymają swoją wiarę do końca, Bóg przekaże władzę nad poganami. Jezus obiecuje, że zasiądą razem z Nim na Jego tronie. Pewnego dnia aniołów sądzić będziemy. Co Biblia próbuje nam przez to przekazać? Zacznijmy od pytania o to, kto sprawuje obecnie władzę nad narodami. Są to upadli synowie Boga, wyznaczeni poszczególnym narodom pod Babelem. W chwili obecnej władza nad narodami nie została im jeszcze w pełni odebrana. Przyjście Królestwa Bożego to stopniowy proces, który już się rozpoczął, lecz nie został jeszcze zrealizowany w pełni. W dniach ostatecznych, kiedy Królestwo objawi się w swojej pełni, to wierzący będą sądzić aniołów, czyli upadłych synów Boga. Zostaną przez nas osądzeni, a posiadana przez nich władza zostanie przekazana nam. Będziemy panować nad narodami razem z Jezusem, naszym królem i bratem. Za każdym razem, kiedy o tym opowiadam, spotykam się z pytaniami, które są w tym temacie nieuniknione. Na czym będą polegały nasze zadania? Czy niektórzy z nas będą mieli więcej władzy niż inni? Czy w niebie mogą być szefem innych wierzących? W jaki sposób wszyscy razem mamy sprawować władzę? Czy to nasze uczynki decydują o przyszłej pozycji, jaką zajmiemy w niebie? Doskonale rozumiem, z czego wynikają te pytania. Żyjemy w upadłym świecie pełnym rozmaitych niedoskonałości. Nasze wyobrażenia zniekształcone są poprzez doświadczenia, jakie wynosimy z tego świata. W biblijnych opisach naszej przyszłości nigdzie nie znajdziemy wzmianki o czymś, co mogłoby przypominać relację pomiędzy szefem a podwładnymi. Znajdziemy natomiast porównania do relacji rodzinnych, jakie występują pomiędzy ojcem a jego dziećmi. W Nowym Edenie wszyscy razem, jako Boże dzieci, będziemy współpracować z Bogiem i ze sobą nawzajem. Będziemy obrazować Go na ziemi tak, jak było to zamierzone na samym początku. Jezus, nasz brat, będzie naszym wzorem do naśladowania. Każde dziecko Boże stanie się takim jak On, doskonałym obrazem Boga, naszego Ojca. Władza, którą będziemy sprawować w Nowym Edenie, nie będzie oparta na jakiejkolwiek hierarchii. Będzie polegała na współpracy w ramach jednej rodziny. Kiedy Boża rodzina objawi się w pełni, nie będzie istniała żadna potrzeba nadzoru lub podziału władzy. Jeśli mam być szczery, to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tego w pełni zrozumieć. Żyjemy w zepsutym świecie, zupełnie różniącym się od tego, który nadejdzie. Bóg pragnie, żebyśmy doświadczyli życia razem z Nim tak, jak zaplanował je na samym początku. Biblia opisuje przyszłe życie w taki sposób. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.